Może najpierw wyjaśnijmy sobie, myślę, że może być potrzebne takie doprecyzowanie, dla kogo są te rekolekcje, do kogo one są zaadresowane. Te rekolekcje są dla małżeństw niesakramentalnych, dla osób, które są w Kościele nazywane małżeństwami niesakramentalnymi. Częściej, wiem, taka jest praktyka, częściej mówi się związków niesakramentalnych. Ale ja może od razu na początku już jakby wyjaśnię, powiem, że nie używam określenia związki niesakramentalne, tylko małżeństwa. Dlatego, że w dzisiejszych czasach określenie związek dwóch osób, no jest bardzo pojemne. I wiem z doświadczenia, że kiedy mówiłem związek niesakramentalny, duszpasterstwo związków niesakramentalnych, to wielu ludziom kojarzyło się to po prostu z tak zwanym wolnym związkiem, czyli po prostu z ludźmi, którzy zdecydowali się żyć bez ślubu. Nie mają przeszkody, mogliby wziąć ślub, ale po prostu nie chcą. A nawet zdarzyło mi się, że ktoś pomyślał, słysząc o duszpasterstwie związków niesakramentalnych, że jest to duszpasterstwo, które jakby obejmuje również związki monopłciowe tej samej płci. Dlatego konsekwentnie już od dłuższego czasu sam osobiście używam takiego właśnie określenia małżeństwa niesakramentalne. Czyli konkretnie chodzi o osoby, które żyją w związku małżeńskim, który nie jest związkiem sakramentalnym, a więc gdzie ślub nie odbył się w Kościele, ze względu czy z powodu jakiejś przeszkody, konkretnie z powodu przeszkody, jaką jest poprzedni związek sakramentalny, zawarcie kiedyś w przeszłości sakramentalnego związku, który trwa, ponieważ ta druga osoba, ten małżonek sakramentalny żyje. Tak więc te rekolekcje są dla osób, które żyją w małżeństwie niezawartym sakramentalnie w Kościele, ale z powodu przeszkody. Po prostu dlatego, że nie mogą wziąć ślubu. I po tym takim wstępnym wyjaśnieniu chciałbym teraz już, moi drodzy, was, osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym i mające za sobą prawdopodobnie dość skomplikowaną, trudną historię, przeszłość, wiele różnych doświadczeń, każdy tę historię ma inną. Ileż ja już poznałem historii, które wcześniej nawet mi się nie mieściły w głowie przez te już kilkanaście lat posługiwania jako duszpasterz małżeństw niesakramentalnych. I chciałbym was, moi drodzy, przeprosić na początku tych rekolekcji. Przeprosić za to, że być może, wiem z doświadczenia, że to się zdarza nierzadko, że być może kiedyś zostaliście właśnie będąc w Kościele, próbując mimo wszystko być w Kościele, uczestniczyć w życiu Kościoła, że zostaliście kiedyś źle potraktowani. Chciałbym od tego zacząć. Od przeproszenia was. Za tych księży, ale też i być może ludzi świeckich, bo spotkałem też wielu ludzi świeckich, którzy atakują wręcz ideę duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych. Chciałbym przeprosić was za każdą sytuację, w której doznaliście odrzucenia. I przez to może poczuliście się potraktowani niesprawiedliwie, potraktowani po prostu źle. Wiem, że wielu na skutek takiego właśnie potraktowania po prostu już nigdy do Kościoła nie wchodzi. I w ogóle słysząc o Kościele dostaje gęsi skórki. Ale cóż, ja osobiście nic na to nie poradzę, nic na to nie poradzi, czy ksiądz biskup, czy tym bardziej papież, którzy bardzo chcą tego, żebyście wy, pomimo swojej sytuacji, sytuacji, tak to trzeba nazwać jednak, nieprawidłowej, żebyście czuli się w Kościele akceptowani, wręcz kochani. I chciałbym też na początku, przepraszając was właśnie za te chwile, kiedy sytuacje, kiedy doznaliście właśnie takiego złego potraktowania, chciałbym też powiedzieć, że ja osobiście wraz z papieżem, z Ojcem Świętym, z biskupem, również naszym biskupem, bo wiem, jak ważną rzeczą dla niego jest to duszpasterstwo, są te rekolekcje, jak on się tym cieszy. I chciałbym w imieniu ich i moim własnym powiedzieć, że was kocham. Chciałbym to powiedzieć w imieniu Kościoła, w którym wiem, że być może nieraz spotkaliście jakieś przykrą sytuację, byliście źle potraktowani. W każdym razie te rekolekcje mają przede wszystkim na celu wyrażenie, wypowiedzenie głośno tego, że osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym, w takiej sytuacji, o której sobie przed chwilą na samym początku powiedzieliśmy, że jesteście w Kościele, że Kościół was akceptuje pomimo tej sytuacji. Kościół bardzo jest zatroskany również o wasze zbawienie. I dlatego jest ta idea, dlatego są te rekolekcje, dlatego też to moje wyznanie, te przeprosiny i wyznanie miłości, które wam się należy. I które nie jest czystą kurtuazją, wierzcie mi. Nie jest czystą kurtuazją. To nie oznacza to, co przed chwilą powiedziałem, że Kościół zamierza odejść od zasady nierozerwalności małżeństwa. Powiedziałem, że wasza sytuacja jest nieprawidłowa. Dlatego, że Kościół nie odchodzi od zasady nierozerwalności małżeństwa. A nie odchodzi, bo czuje, że nie może. Że zdradziłby Ewangelię Pana Jezusa, który wyraźnie powiedział, że małżeństwo powinno być nierozerwalne. I dlatego Kościół będzie nadal stał na stanowisku, że wasza sytuacja jest nieprawidłowa. Ale to nie oznacza, że Kościół was potępi. Tylko dlatego, że żyjecie w małżeństwie niesakramentalnym. To nie oznacza, że Bóg was potępi, że Bóg was skaże na piekło. Niektórzy tak sobie to wyobrażają, że skoro już żyją w małżeństwie niesakramentalnym, to nie mają szans na niebo. No chyba, że zdążą jakoś przed śmiercią się jednak wyspowiadać, że jakoś uda się to przed śmiercią uregulować. Nie, moi drodzy. Ja to już mówiłem nieraz i teraz przy tej okazji powtórzę, bo zapewne są nowe też osoby, które tego jeszcze nie słyszały. Chciałbym, moi drodzy, żebyście wiedzieli, że Ja osobiście, gdybym się dowiedział, że ktoś, kto żyje w małżeństwie niesakramentalnym, tylko z tego jednego powodu, tylko z tego powodu, miałby być skazanym na piekło w przyszłości i nie miałby pójść do nieba, to ja do takiego nieba nie chcę iść. Takie niebo mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie też taki Bóg, który by to zrobił. Tak. Mnie osobiście nie interesuje. Ale wierzę w Boga. Jestem księdzem i zakonnikiem. Dziś głoszę te rekolekcje, ponieważ Bóg, którego poznałem w Kościele, naszym katolickim Kościele, to jest Bóg, który nigdy nie potępiłby kogoś tylko dlatego, że żyje w małżeństwie niesakramentalnym. Bo, moi drodzy, dobrze wiem, a Pan Bóg jeszcze lepiej wie, że historia życia każdego z was jest historią bardzo skomplikowaną i że każdego z was należy traktować indywidualnie. Nawet niedawno, 2 tygodnie temu, o tej problematyce, o właśnie duszpasterstwie małżeństw niesakramentalnych rozmawiałem z biskupem Dzięgą, delegatem do spraw duszpasterstwa, do duszpasterstwa rodzin, delegatem episkopatu. I on też mi to potwierdził. On też powiedział, tak, właśnie, o to chodzi w duszpasterstwie małżeństw niesakramentalnych. Żebyśmy każdą osobę traktowali indywidualnie. Żebyśmy nie wrzucali ludzi do jednego wora. A stąd właśnie, moi drodzy, bierze się to, o czym powiedziałem i za co chciałem was dziś przeprosić. Właśnie te sytuacje już potępienia, odrzucenia, jakiegoś patrzenia z góry, pełnego pogardy dla osób żyjących w małżeństwie niesakramentalnym, które mimo wszystko chcą być w Kościele i uczestniczyć w życiu Kościoła i korzystać z tego, co Kościół ma do zaoferowania. Właśnie. Historia każdego z was jest inna. I ja już mam pewne wyobrażenie, co mogło się wydarzyć w waszym życiu, że dziś jesteście w takiej sytuacji, że jesteście na tych właśnie rekolekcjach. A Pan Bóg wie to jeszcze lepiej. On wie to doskonale. On zna wasze serca. On wie, dlaczego dziś tutaj jesteście. I prawdopodobnie, myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że On dziś się cieszy właśnie twoją tutaj obecnością. Że On na ten moment czekał, że bardzo tego chciał, żebyś przyszła, żebyś przyszedł właśnie dziś, teraz na te rekolekcje. To jest dla Niego wielka radość. I tak jest, moi drodzy, sens, taka jest idea tego, co zaszczepił w Kościele błogosławiony Jan Paweł II, bardzo formalnie, kiedy pisał adhortację apostolską Familiaris Consortio w 1983 roku, a więc bardzo wcześnie, na początku swojego pontyfikatu. Ale to samo potwierdził Benedykt XVI. I widząc to, w jaki sposób podchodzi do człowieka, obecny papież Franciszek, już można być pewny, że on też bardzo tego chce. Żebyście byli w Kościele. Żebyście byli w Kościele otoczeni opieką. Żeby nikt was źle nie traktował tylko dlatego, że żyjecie w małżeństwie niesakramentalnym. Ale tak jak powiedziałem, Kościół od tej zasady nierozerwalności odejść nie może. Dlatego jeżeli ktoś żyje w takiej sytuacji, nie może niestety otrzymać rozgrzeszenia. Co co nie jest równoznaczne, tak jak powiedziałem, z potępieniem was, z odrzuceniem. Wiem, że to można tak odebrać. Tym bardziej, jeżeli jeszcze ten ksiądz konfesjonale był szorstki, przykry. Ale to nie o to chodzi. Kościół po prostu musi bronić zasady nierozerwalności małżeństwa. I dlatego nazywa waszą sytuację sytuacją nieprawidłową. I proponuje cztery sposoby, cztery drogi wyjścia jakby z tej sytuacji, cztery drogi rozwoju duchowego. Bo przecież po to jest Kościół, po to jesteśmy w Kościele, żeby się duchowo rozwijać. Pierwszy sposób, pierwsza droga, no to oczywiście, który trzeba wziąć pod uwagę, to jest oczywiście powrót do sakramentalnego małżonka. Jeżeli tutaj jest ktoś, kto żyje w małżeństwie niesakramentalnym, ale kto doskonale wie, że ten sakramentalny małżonek ciągle czeka, jest wierny, kocha, jest dobrym człowiekiem, można z nim tworzyć małżeństwo, jest to jak najbardziej możliwe. A jednocześnie jedynym motywem bycia w tym nowym związku, niesakramentalnym, jest chęć zaspokajania swoich własnych egoistycznych potrzeb, to odpowiadam od razu. Proszę wrócić do swojego sakramentalnego małżonka, jeżeli jest taka sytuacja. Ale wiem z doświadczenia, że na takie rekolekcje takie osoby po prostu nie przychodzą. Takie osoby nie myślą o Bogu, nie myślą o rozwoju duchowym. Bo gdyby myślały, to już dawno by wróciły. Ale to jest, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że to jest pierwsza droga, pierwszy sposób, który trzeba wziąć pod uwagę. Druga droga, drugi sposób, nazwijmy to też rozwiązania tej sytuacji, to jest stwierdzenie nieważności, ewentualne stwierdzenie nieważności sakramentalnego małżeństwa, tego, które się rozpadło, tego, w którym już nie żyjecie. I o tym będziemy sobie mówić jutro więcej. Konkretnie właśnie na jutro zaprosiłem księdza Niemczyka, teraz mi imię wyleciało, oficjała Sądu Biskupiego w Bydgoszczy. Zgodził się, aby wyjaśnić, omówić to, w jaki sposób, w jakich sytuacjach w ogóle można podjąć taki proces o stwierdzenie nieważności, który już może dziś tylko krótko zasygnalizuje. Nie ma nic wspólnego z jakimś rozwodem. Nie jest żadnym kościelnym rozwodem, jak to czasem się mówi. Tylko po prostu jest zasada, że aby sakrament, jakikolwiek sakrament był ważny, muszą być spełnione pewne określone warunki. Można w sposób nieważny przyjąć chrzest, można w sposób nieważny odprawiać mszę świętą. Gdybym ja popełnił pewne błędy przy sprawowaniu Eucharystii, msza byłaby nieważna. Można w sposób nieważny otrzymać święcenia kapłańskie. I można również w sposób nieważny wziąć ślub. Niby forma jest, niby wszystko wygląda zewnętrznie, tak jak powinno być. Ale czegoś zabrakło. I właśnie bywa tak w niektórych małżeństwach. I wtedy ma sens, wtedy jest uzasadnione zrobienie, podjęcie swego rodzaju dochodzenia, śledztwa. Czy tu przypadkiem nie mamy do czynienia z nieważnym małżeństwem. Czyli takim, którego de facto nie ma, chociaż zewnętrznie wydawało się, że jest, że zaistniał. Ale to tak jak powiedziałem, tylko tyle na dziś. Jutro będzie o tym dużo powiedziane. I to z pierwszej ręki, bo przez księdza oficjała sądu biskupiego, który się tym bezpośrednio zajmuje. Trzecia droga, trzeci sposób radzenia sobie, czy wyjścia z tą sytuacją, wyjścia z tej sytuacji jest podjęcie życia jak brat z siostrą. Czasem to się mówi białe małżeństwo. Otóż Kościół dopuszcza, że jeżeli dwoje ludzi, no wprawdzie są cywilnym małżeństwem, żyją ze sobą, ale żyją tak jak brat z siostrą, a nie jak mąż z żoną, to mogą otrzymać rozgrzeszenie. Oczywiście pod warunkiem, że właśnie ten niemożliwy jest ta pierwsza droga, powrót do sakramentalnego małżonka. W tej sytuacji Kościół godzi się na to, żeby takie osoby otrzymały rozgrzeszenie. Oczywiście to musi być realne. Musi być rzeczywiście szansa, że tak będzie, że to nie jest chwilowy, tylko taki zryw. Natomiast nie jest to na pewno rozwiązanie dobre dla każdego, czy nawet dla wielu. No cóż, tak jesteśmy skonstruowani, że kiedy mężczyzna i kobieta, którzy nie są tak naprawdę bratem i siostrą, żyją pod jednym dachem, odczuwają te charakterystyczne, typowe właśnie poruszenia o charakterze, o znaczeniu, wymowie seksualnej. Jest to naturalne. I nie ma nic dziwnego w tym, że ktoś tego nie potrafi w sobie wygasić. Niektórzy tak potrafią, zdarza się. Na ogół wtedy, kiedy przychodzi choroba, czy wiek już pewien. Natomiast jest rzeczą naturalną, że tego się nie udaje robić. I Pan Bóg to wie, i Kościół to wie. Dlatego nie jest to rozwiązanie, które Kościół, nie wiem, narzuca. Proponuje, tak, jeżeli potraficie, wtedy może być rozgrzeszenie, bo de facto nie żyjecie jak mąż z żoną, więc można to potraktować, że nie jest to cudzołóstwo. Nie jest to przeciwko szóstemu przykazaniu. Ale tak jak powiedziałem, bardzo często właśnie ten nowy związek, którym teraz jesteście, który jest związkiem małżeńskim niesakramentalnym, jest jakimś dobrem, choćby ze względu na dzieci, które macie. Ale niekoniecznie. Też ze względu na siebie wzajemnie. Zdarzyło mi się, kiedyś miałem taką sytuację, taki zbieg okoliczności, godzina po godzinie, przyszło do mnie dwóch mężczyzn na rozmowę. Obaj mieli problemy, kryzys taki, powiedzmy, małżeński. Nie będę wdawał się w tej chwili w szczegóły. I temu pierwszemu powiedziałem: człowieku, jeżeli mam ci coś poradzić, coś tak naprawdę, jak brat, jak ojciec, to powiem ci, wróć do swojej sakramentalnej małżonki. Nie niszcz siebie, jej, swojego życia, jej życia, życia swojego dziecka. Wróć. A następnemu, który przyszedł, powiedziałem: wróć do swojej niesakramentalnej małżonki. Jeżeli chcesz osiągnąć to, czego Pan Bóg pragnie, jeżeli chcesz wzrastać duchowo, jeżeli chcesz być dobrym człowiekiem, iść ku zbawieniu, wróć, nie bój się, bądź w tym związku. Kiedy potem tak zastanawiałem się nad tymi dwiema sytuacjami, rozmowami, to aż trochę się przeraziłem. Jak to możliwe? Czy to nie jakaś schizofrenia? Mówić jednemu: zerwij z grzechem, a drugiemu mówić: tak, trwaj w grzechu. Ale kiedy się nad tym zastanawiałem, tak stając przed Panem Jezusem, uświadomiłem sobie, że właśnie tak, że nie popełniłem błędu. Że nie popełniłem błędu, ponieważ nieraz właśnie ten niesakramentalny związek będzie dobrem, bardzo konkretnym dobrem. Paradoksalnie, chociaż jest jednocześnie grzeszy. Dlatego jakieś takie żądanie od osób żyjących w małżeństwie niesakramentalnym, aby podjęli życie jak brat i siostra, na przykład, może skutkować rozstaniem. Przecież właśnie ta bliskość fizyczna, cielesna, ona przecież scala też. Pomaga przeżywać więź, jedność. I nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli gdzieś to, zwłaszcza nagle, wygasa. Że też odbija się to na związku, na tej więzi małżeńskiej. A być może wcale tego Pan Bóg nie chce. Dlatego Kościół nie nalega, nie namawia, abyście podjęli życie jak brat z siostrą, czyli tak zwanym białym małżeństwie. No i pozostaje czwarta droga, czwarty sposób postępowania w tej sytuacji nieprawidłowej małżeństwa niesakramentalnego. Tą czwartą drogą jest po prostu akceptacja tej sytuacji. Właśnie na samym początku mówiłem wam o tym, że Kościół jednak akceptuje to, co się wydarzyło w waszym życiu, to jak wasze życie teraz wygląda. Akceptuje w tym znaczeniu, że nie wyrzuca was z Kościoła, że chce mimo wszystko wam pomóc, byście szli do nieba, że chce wam dać to, czego potrzebujecie, aby mimo wszystko, mimo tej swojej sytuacji, byście osiągnęli zbawienie. Kościół otacza was opieką, bo chce wam pomóc mimo wszystko osiągnąć zbawienie. I w tym znaczeniu akceptuje. Nie akceptuje rozpadu małżeństwa. Dalej stoi na stanowisku, że małżeństwo powinno być nierozerwane. Ale znając skomplikowane historie ludzkich dróg, ludzkiego życia, mówi wam, bądźcie w Kościele. Kościół mimo wszystko was kocha. A warto w tym wszystkim, moi drodzy, uświadomić sobie, kiedy o tym myślimy, kiedy myślimy o tych czterech drogach. Warto powiedzieć sobie, o co tak naprawdę w życiu chodzi. Właśnie kiedy dokonujemy tego rodzaju wyborów, właśnie, czy wracam do sakramentalnego małżonka, czy będę starać się o stwierdzenie nieważności, czy podejmę życie jak brat z siostrą, czy po prostu zaakceptuję to. I mimo wszystko będę w Kościele, będę starał się rozwijać, pogłębiać moją wiarę, modlić się, uczestniczyć w Eucharystii i tak dalej. Kiedy dokonujemy wyboru między tymi rzeczami, warto uwzględnić, trzeba koniecznie uwzględnić cel życia człowieka. Po co my żyjemy na świecie? Po co my na świecie żyjemy? I pięknie to właśnie po co żyjemy ujęli w swojej książce Paulo Coelho i Henri Drimont, książce zatytułowanej Największy dar, pisząc w ten sposób. Główny cel naszego życia na ziemi to nauczyć się kochać. Właśnie, moi drodzy, to jest główny cel naszego życia. Nauczyć się kochać. I dlaczego mówię, że czasami właśnie małżeństwo niesakramentalne jest jakimś dobrem? Dlaczego tamtemu człowiekowi powiedziałem, bądź ze swoją niesakramentalną małżonką, nie bój się? Dlatego, że zobaczyłem, iż właśnie ten związek, ta relacja, to życie będzie pomocne dla tego człowieka, by uczył się miłości, by w miłości wzrastał. My potrzebujemy pomocy, żeby wzrastać w miłości. Potrzebujemy odpowiedniego środowiska. Nikt z nas nie rodzi się już z umiejętnością kochania. Dopiero tego trzeba się nauczyć. A trzeba się nauczyć, jeżeli chcemy żyć w niebie. Do nieba będą wpuszczeni ci, którzy nauczyli się kochać. Dobrze znamy ten piękny tekst świętego Pawła, hymno miłości. Przypomnę początek hymnu o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się miedzią brzęczącą, dźwięczącym cymbałem. Gdybym posiadał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym też innych nakarmił wszystkim, co posiadam i szczycił się, że wydałem własne ciało, a miłości bym nie miał, niczego bym nie zyskał. Tak, moi drodzy, jeżeli ktoś, parafrazując teraz te słowa, jeżeli ktoś żyje w małżeństwie sakramentalnym, ale nie uczy się miłości, nie wzrasta w niej, to jest niczym, jest cymbałem brzęczącym. To są słowa świętego Pawła. Jest cymbałem brzęczącym. Jeżeli ktoś nawet co dzień chodzi do kościoła, ale nie nauczył się kochać, jest cymbałem brzęczącym. Jest niczym. Niczego nie zyska. Nie osiągnie życia, ponieważ nie osiągnie życia wiecznego. Wróćmy do tekstu Coelho i Drimonda. Główny cel naszego życia na ziemi to nauczyć się kochać. Życie stwarza nam wiele możliwości, byśmy opanowali tę sztukę. I wiem z doświadczenia, że czasami właśnie te takie zawiłe, skomplikowane, dramatyczne nawet chwilami losy, które gdzieś kończą się, czy w pewnym momencie wyrażają gdzieś tym niesakramentalnym małżeństwem, są właśnie taką sytuacją, która pomaga osiągnąć tę sztukę, jaką jest miłość. Życie stwarza nam wiele możliwości, byśmy opanowali tę sztukę. W każdej chwili naszej ludzkiej egzystencji możemy nauczyć się miłości. Życie to nie długie wakacje, lecz ciągła nauka. Najważniejszą zaś lekcją jest nauka miłości. Trzeba więc wciąż uczyć się kochać. Właśnie w każdej chwili, w każdej sytuacji też naszej ludzkiej egzystencji możemy nauczyć się miłości. I jeżeli dziś Twój niesakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, nie podchodzisz pod ten pierwszy przypadek, ani drugi. I chociaż niemożliwy jest ta trzecia droga i wybierasz tę czwartą drogę, w tej sytuacji też możesz nauczyć się miłości. I o to chodzi. I taki jest sens bycia w Kościele, również Twojego, Waszego bycia w Kościele, pomimo Waszej sytuacji. Co sprawia, piszą dalej wspomniani autorzy, że ktoś staje się wielkim artystą, pisarzem czy muzykiem? Praktyka. Co sprawia, że ktoś jest uznawany za wielkiego człowieka? Praktyka. Tylko tyle. Dla rozwoju duchowego równie ważne jak dla rozwoju fizycznego jest ćwiczenie. Kto nie ćwiczy mięśni ramion, nie będzie miał bicepsów. Jeśli nie poddasz swojej duszy ćwiczeniom, będziesz słaby psychicznie i nie zaznasz radości towarzyszącej przemianom duchowym. Miłość nie jest wytworem chwili. W miłości objawia się bogactwo i siła życia. Człowiek może się spełnić tylko przez nią. By tak jednak się stało, potrzebujemy ciągłych ćwiczeń praktycznych. Spróbujmy spojrzeć na świat jak na wielki warsztat, w którym uczymy się miłości. Przestańmy walczyć z tym, co przydarza nam się w życiu. Nie narzekajmy, że wciąż musimy być czujni, zmagać się z nieprzyjaznym otoczeniem, stykać się z niedobrymi ludźmi. To jest właśnie warsztat, jaki stworzył dla nas Bóg. I te rekolekcje i to duszpasterstwo jest właśnie między innymi po to, byście, moi drodzy, swoje małżeństwo nie sakramentami. Skoro, tak jak powiedziałem, ono jest nierozerwalne, żebyście je uczynili właśnie takim warsztatem, w którym uczycie się miłości. I wtedy to małżeństwo, chociaż jak to mówimy, nie bez powodu, nie bez racji, grzeszne, ono może was doprowadzić do nieba. Jest taki piękny tekst z listu do Rzymian. Święty Paweł napisał w rozdziale 13. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Miłość. Moi drodzy, pytajmy się o miłość. Tak jak to pięknie wyraził, de facto komentując te słowa świętego Pawła, ksiądz Józef Tischner. Zapewne wielu z was już znacie te słowa, ale je przypomnę, bo one są pięknym właśnie rozwinięciem, komentarzem do tych słów świętego Pawła, które koniecznie chciałem wam dzisiaj zacytować. Tak więc, kończąc naszą dzisiejszą refleksję, właśnie wsłuchajmy się w te mądre słowa księdza Tischnera. W przypadku, pisze, małżeństw niesakramentalnych, rozwiązaniem stosunkowo najlepszym jest odważne niesienie własnej winy przed oblicze Boga. Małżonkowie nie kwestionują niesakramentalnego charakteru ich związku. Stają przed Panem Bogiem i mówią Mu: miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Oni pokazują Bogu: zrozum, że to jest ponad nasze siły, żebyśmy się rozstali. A właściwie oni pokazują coś więcej. To jest nasza miłość i ona jest dobra. Dochodzi w ten sposób do sporu między miłością z małej litery a miłością z wielkiej litery. I to jest właściwy spór człowieka z Bogiem. Pan Bóg ciebie na pewno nie potępi, mówi mistrz Eckhart, średniowieczny dominikański mistyk. Pan Bóg na pewno cię nie potępi. Nie potępi, bo jak ty mu pokażesz siłę twojej miłości, to on jest bezsilny. Pan Bóg daje się przekonać miłości. Miłość nie rozgrzesza, tylko przekonuje Pana Boga. Co to oznacza w praktyce? Daje nadzieję. I przypomina, że o miłość trzeba zabiegać, troszczyć się o nią. Trzeba ją pogłębiać, a nie unicestwiać. Właśnie takie myślenie stoi u podstaw duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych. Takie myślenie powinno stać u podstaw waszego bycia w Kościele, mimo wszystko, mimo tej sytuacji. pokazać Bogu siłę swojej miłości. Na sądzie ostatecznym, pokazując Bogu siłę swojej miłości, Boga rozbroić. Zresztą nie jest go trudno rozbroić w tym znaczeniu, że właśnie wygasić jego jakiś gniew, jakieś poczucie takiej ściśle rozumianej sprawiedliwości. Nie jest trudno. Ale jeżeli pokażesz siłę swojej miłości, jeżeli pokażesz, że wiele ci się w życiu nie udało, ale nauczyłeś się kochać, On cię nie potępi. W imię czego? Nie po to umierał na krzyżu za twoje grzechy, żeby cię potępić z tego powodu. Żeby być obojętnym na to, że nauczyłeś się kochać, że nauczyłeś się życia w niebie. Mimo wszystko. Tak więc, moi drodzy, niech te parę myśli posłuży wam jako pomoc do codziennego życia duchowego. Do tego, byście mimo wszystko czuli się w Kościele, czuli się kochani w Kościele, akceptowani. A tak jak powiedziałem, będziemy w kolejnych dniach omawiać sobie jeszcze inne aspekty, też te właśnie bardzo praktyczne, tak jak choćby jutro kwestie stwierdzenia nieważności. I moi drodzy, już teraz zapowiem, że już też dzisiaj, ale również i jutro na Eucharystii i pojutrze, wszyscy jesteście zaproszeni, byście podeszli tak, jak się podchodzi do Komunii Świętej w czasie Komunii Świętej. I nie mogąc przyjąć Komunii Świętej, bo nie możecie otrzymać rozgrzeszenia, przyjmijcie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Niech to będzie też dla was moment waszej duchowej komunii z Jezusem. Właśnie tak jak się podchodzi do komunii, w czasie tego obrzędu podejdźcie, ja was będę błogosławił Najświętszym Sakramentem. I właśnie wtedy mówcie Panu Jezusowi, ja chcę być w komunii z Tobą. Mimo wszystko. Przyjmij, Panie, tę moją duchową komunię. Niech nam taka modlitwa towarzyszy. Zresztą przed tym obrzędem przeczytam taką modlitwę, w którą wszyscy będziecie mogli się też duchowo w myśli, w sercu włączyć. Ale już teraz to zapowiadam, żebyście już się nastrajali, przygotowywali, żebyście mieli to poczucie, że chociaż nie możecie do komunii przystąpić, to jednak ta Eucharystia to jest też dla was bardzo ważne wydarzenie, z którego możecie czerpać siłę. Siłę do wzrastania w miłości pomimo swojej sytuacji.